potrzeby serca. O rodzinie i dla rodziny.
Beata Szurmińska, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Beata Szurmińska. Słyszymy się po raz drugi w audycji, która miała już swoje wprowadzenie jakiś czas temu. Tam też dostali Państwo taką informację, że można zgłaszać się do nas za pośrednictwem adresu mailowego podanego przez radio z wszelkimi różnymi trudnościami odnośnie rodziny, odnośnie dzieci. Z racji tego, że jako psychoterapeuta mogę się temu jakoś podczas tej audycji z Państwem przyglądać. Odpowiadając na kilka Państwa takich zapytań, które pojawiały się w tej naszej korespondencji, bardzo często pytali Państwo o zjawisko hejtu, o tym, jak z tym hejtem sobie radzić, co takiego można zrobić, żeby naszemu nastolatkowi pomóc. Dlatego postanowiłam, że dzisiaj właśnie to zjawisko hejtu wezmę w cudzysłowie na tapetę i chciałabym trochę Państwu opowiedzieć o tym zjawisku, ale z mojej perspektywy. I żeby była jasność, absolutnie nie chciałabym tutaj Państwa w jakiś sposób oceniać, czy w jakiś sposób, żeby Państwo mieli takie przekonanie, że Państwo są złymi rodzicami, niedobrymi, bo nie potrafią sobie z tym poradzić, ale bardziej zaciekawić, być może wezmą sobie coś Państwo z tego dla siebie. I myślę sobie, że my wszyscy uczymy się przez całe życie i też nikt nigdy nie przygotowywał nikogo do tego, żeby być rodzicem. I myślę, że o takich sprawach tym bardziej warto mówić, ale z takim założeniem, że biorę po prostu coś dla siebie, nie oceniam siebie. Czyli dzisiaj ten osąd na pewno tutaj wyłączamy. Myślę sobie, że rodzice często nie zdają sobie sprawy, w jakim stopniu ich dzieci funkcjonują w rzeczywistości wirtualnej. Jakby zapominamy często o tym, że te znajomości, które są zawierane w szkole, na różnych obozach, w jakichś klubach sportowych, przenoszą się i żyją jakby równolegle w mediach społecznościowych. No, każdy z nas dorosłych zna takie nazwy mediów społecznościowych jak Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube i tak dalej. I myślę sobie, że faktycznie w dobie dzisiejszego czasu, dzisiejszego świata, no to nasi nastoletni odbiorcy są tutaj specjalistami w tej dziedzinie. Natomiast często rodzice nie wiedzą, co z tym zjawiskiem hejtu jakby zrobić. Wiedzą Państwo, często spotykam też w gabinecie dzieci, na przykład z jakimiś zaburzeniami lękowymi, które odpowiadają na moje pytanie, czy mamy do czynienia, czy macie jakichś swoich przyjaciół, jakieś swoje grupy przyjaciół. No to oni odpowiadają bardzo często, że tak, że my się przyjaźnimy, ale to są takie przyjaźnie typowo internetowe. Te dzieci często w ogóle nie widzą się z tymi rówieśnikami w takim świecie rzeczywistym. I ja wiem, że nam jako rodzicom wydaje się to często nie do pomyślenia. Często jak takie utarte jakieś zdania powtarzamy za naszych czasów. Kiedy ja żyłem, to było inaczej. No ale te czasy się troszeczkę zmieniły i myślę, że to porównywanie no może jedynie bardziej zniechęcić te dzieci i oddalić je w jakiś sposób od nas. Często rodzice zastanawiają się, co w takiej sytuacji zrobić. Czy na przykład zakazać korzystania z internetu, czy nie zakazywać. I z tym zakazywaniem, wiedzą Państwo, jest też tak, bo też o to Państwo pytali w swoich wiadomościach, że jakby faktycznie samo zakazywanie bywa często takim impulsem do ukrywania. Przychodzi mi na myśl przykład tutaj takiego 17-letniego młodego człowieka, który poznał swoją miłość w internecie. No, dzieliła ich odległość, on młody, zakochany. Rodzice tego młodego człowieka, ponieważ ta odległość no, to było około 200 kilometrów, rodzice tego młodego człowieka przyszli z takim zapytaniem, co oni mają właściwie zrobić. No bo z jednej strony chcieli, wiadomo, uchronić swojego syna przed jakimkolwiek konsekwencjami, no a z drugiej strony jakby nie wiedzieli, jaki tutaj można znaleźć złoty środek. I rodzice myślę, że bardzo tutaj stanęli na wysokości takiego zadania, bowiem jakby oni pokazali temu synowi, że są całym sercem z nim. Oni zaprzyjaźnili się z rodziną tej dziewczyny, poznali jej środowisko, ale też doprowadzali do takiej sytuacji, że współtowarzyszyli temu synowi w podróżach do odległego miasta, często całą rodziną, a tą dziewczynę, koleżankę przyjmowali jako przyjaciela całego domu. I myślę sobie, że to była bardzo dobra decyzja, bowiem jakby faktycznie, jeżeli by podjęli taką decyzję, że zakazujemy tego, no to najprawdopodobniej ten młody chłopiec by jeździł tam w ukryciu, tak? I nie dość, żeby już nigdy niczego nie powiedział swoim rodzicom, no to tym bardziej dalej to byłby impuls do ukrywania kolejnych rzeczy. I mam takie poczucie, że jakby ta próba zakazywania korzystania z internetu, zamiast zatrzymać to zjawisko, no to będzie takim właśnie impulsem do ukrywania lub do szukania nowych form takiego kontaktu wirtualnego. No i może wiadomo, że spowodować wykluczenie dziecka z grupy rówieśniczej, tak? Podczas tego, że pamiętajmy, że dla tego młodego człowieka grupa, przynależność do tej grupy i akceptacja ze strony grupy jest w tym okresie życia, czyli w tym okresie nastoletnim, sprawą priorytetową. Tutaj myślę sobie też, że wiadomo, jakby wszelkie próby tworzenia jakichś zasad, bo możemy określić, jak ta próba tych zasad, tych tworzenia, jak ona ma wyglądać. No ale myślę, że wszystko musi się zaczynać od takiego budowania bliskości w rodzinie i od stworzenia takich bezpiecznych warunków, bo dopiero wtedy my możemy czegoś wymagać od naszego, szczególnie tutaj nastolatka. I myślę sobie, że to, co możemy zrobić jako tacy świadomi rodzice, no to po prostu zaakceptować ten fakt, że ta rzeczywistość wirtualna, ona istnieje. No i przede wszystkim nauczyć się korzystać z tych mediów społecznościowych, tak? Ale też zrozumieć problem hejtu, który ma miejsce i w internecie, ale też nie tylko w internecie. No i że to może dotknąć też nasze dziecko. Konsekwencje tego zjawiska często bywają bardzo poważne. O tym też donoszą media, że nastolatkowie po prostu jakby często zostają sami z tym problemem, że często nie mają takiego poczucia, że są zrozumiani przez dorosłych, a problem bywa bagatelizowany. I pamiętajmy, że ten problem, który nam się wydaje, że to jest takie nic, że za naszych czasów właśnie tak nie było, no to dla nastolatka to jest problem najważniejszy. Też starajmy się tych problemów nie unieważniać, no bo wiadomo, że wtedy to dziecko straci do nas jakikolwiek szacunek. Pamiętajmy, że to myślenie nastolatka z racji też jego takich funkcji rozwojowych, czyli tego, że ten mózg jeszcze nie jest w pełni ukształtowany, że to jest inne myślenie niż nasze dorosłe. Ta przynależność do tej grupy, do tej klasy, ona jest, myślę sobie, że bardzo istotna, tak jak już tutaj mówiliśmy. I przychodzi mi na myśl taki przykład mojej ostatniej pracy z pewną nastolatką, która bardzo nie mogła się odnaleźć w swojej klasie, która w jakiś sposób odstawała od tych rówieśników. Ale ona odstawała dlatego, że miała jakieś inne zainteresowania, jakieś pasje, niż inne wartości przede wszystkim, niż osoby z jej najbliższego otoczenia. Ale dla niej, tym jej nastoletnim myśleniu, to ona nie mogła się z tym pogodzić, że jest w jakiś sposób inna. I tutaj cała praca dotycząca tego, jakie ona miała przekonania na swój temat, tak? Czyli praca nad zmianą trochę tych przekonań, ale nad zauważeniem tego, że ja tworzę swój świat i że on jest bardzo wartościowy, co oczywiście w wieku nastoletnim bywa trudne. Często też słyszałam takie głosy, że zastanawiali się państwo, czy państwa dziecko jest odbiorcą hejtu i po czym ewentualnie można to w jakiś sposób poznać. Myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że hejt to forma przemocy psychicznej i nie bać się tego tak nazwać. No i te objawy, które można zaobserwować u dzieci, są bardzo podobne do tych przy jakichś innych formach, nie wiem, zaburzeń czy chorób. I też jakby jest kilka takich sygnałów, które pokazują, że w życiu dziecka może się zacząć dziać coś złego. No i myślę sobie, że jakby w tym trzeba wspomóc na tyle tego nastolatka, że należy w jakiś sposób poprowadzić go i być może skorzystać z jakiejś formy wsparcia i też nie uważać, że ta forma wsparcia jest niepotrzebna, bo czasami po prostu, jeżeli mamy jakiś taki objaw, ja zaraz o nich powiem, warto się temu objawowi przyjrzeć. Nie uważać, że po prostu jeżeli ja pójdę do psychologa, psychoterapeuty czy do psychiatry, to z moim dzieckiem jest coś nie tak, tylko że ja idę tam, żeby wesprzeć też siebie siebie jako rodzica, no w tym trudnym procesie, jakim jest najzwyczajniej w świecie dojrzewanie. Myślę sobie, że takim pierwszym sygnałem może być to, że twoje dziecko stało się apatyczne, agresywne, płaczliwe, no i że miewa jakieś zmienne nastroje. Dalej trzeba by zwrócić uwagę, czy twoje dziecko gorzej śpi. Miewa koszmary nocne, a może nawet zaczęło się moczyć podczas snu i to również tutaj mam na myśli nawet dzieci starsze. Dalej zwróćmy uwagę, czy twoje dziecko straciło apetyt lub wprost przeciwnie zaczęło na przykład jeść kompulsywnie. Czy twoje dziecko ma gorsze wyniki w nauce? Czy wyraża niechęć do nauki? Czy twoje dziecko wycofało się z kontaktów z rówieśnikami, z kolegami? Dalej, takim objawem może być to, czy twoje dziecko zaczęło unikać szkoły. Czyli czy wymyśla powody, żeby zostać w domu, mówi, że jest chore, że się źle czuje fizycznie, psychicznie, że nie ma siły. Dalej zwróćmy uwagę, czy twoje dziecko straciło zainteresowanie dotychczasowym hobby, czymś, co je dotąd mocno pochłaniało, interesowało. Czyli czy miało jakąś pasję i nagle na przykład nie ma siły, żeby tą pasję realizować. Dalej zwróćmy uwagę, bo być może twoje dziecko zaczęło mieć tiki nerwowe lub nawet objawy autoagresji. Mam tutaj na myśli jakiś rodzaj samookaleczenia, ale też innych zachowań niszczących siebie. Dalej, czy twoje dziecko zaczęło mieć bóle głowy, brzucha o niewyjaśnionych przyczynach, czyli medycznie jest wszystko w porządku, ponieważ zrobiliśmy badania, natomiast psychicznie być może coś się dzieje, tak? Czyli to ciało zaczyna w jakimś momencie mówić nie. I teraz zobaczmy, że to są tylko sygnały. My te sygnały, te objawy musimy poobserwować. Musimy zobaczyć, ile one się utrzymują i jak one się utrzymują. I dopiero wtedy w jakiś sposób interweniować, tak? Wiadomo, że to nie musi być od razu zaraz hejt, ale to może być jakieś inne, na przykład zaburzenie, które się rozwija. Ale na pewno to jest jakiś rodzaj wołania o pomoc. Wiadomo, że to wsparcie specjalisty, to też niestety albo istety, to od nas rodziców zależy, jak będzie wyglądało, na ile my pokażemy też naszemu dziecku, że ten specjalista to nie jest nikt zły. Myślę sobie, że też bardzo ważne jest to, żeby jeżeli cokolwiek zauważymy, żeby udać się z tym do bezpośredniego pierwszego środowiska naszego dziecka. Mam tutaj na myśli szkołę, współpracę z wychowawcą klasy, ale też z pedagogiem czy psychologiem. Pamiętajmy, że dziecko w szkole spędza bardzo dużo czasu i być może musimy poprosić tego psychologa, żeby wszedł na lekcję, żeby poobserwował, żeby zobaczył, bo wiadomo, że dzieci często w domu zachowują się inaczej niż w szkole, tak? I teraz te dwa środowiska równocześnie trzeba w jakiś sposób poobserwować. Często jest też tak, że rodzice zastanawiają się, i to też wybrzmiało w Państwa wiadomościach, dlaczego moje dziecko mi nie mówi, że coś się dzieje. I znowu ten rodzic tutaj wchodzi w takie osądzanie siebie. I myślę, że też takich powodów, dla których to dziecko może nam nie mówić, jest też tutaj wiele. Po pierwsze, dziecko może nam nie powiedzieć, że dzieje się coś złego, że doświadcza tej przemocy ze strony swoich kolegów. Na przykład dlatego, że może czuć się winny zaistniałej sytuacji. Może mieć takie poczucie, że to ono tutaj zawiniło, że ono coś zrobiło i dlatego nie mówi. Kolejną taką przyczyną może być to, że po prostu może bać się, że nie zostanie przez ciebie zrozumiane. I to znowu nie chodzi o to, że my jesteśmy złym rodzicem, ale wiedzą Państwo, rodzic to zawsze rodzic. Rodzic zawsze jest po stronie dziecka. I myślę sobie, że często te dzieci też się obawiają właśnie tego, że rodzic może zareagować w taki sposób, że ty znowu wymyślasz, że za moich czasów to nie było takich problemów. To, co mówiłam na początku, czyli te zdania takie w cudzysłowie magiczne, takie przekazy, które przekazujemy naszym dzieciom. Dziecko może najzwyczajniej w świecie bać się też reakcji kolegów. Może pomyśleć, że sytuacja się pogorszy, że zostanie potraktowany jako jakiś donosiciel. Myślę, że też istotną rzeczą, czy istotną obawą tego naszego nastolatka jest też to, że może się wreszcie obawiać wyrzucenia poza tą grupę, do której przynależy, a mówiliśmy, że w tym okresie nastoletnim ta przynależność do jakiejkolwiek grupy rówieśniczej, ona jest często dużo ważniejsza od takiej przynależności do swojej rodziny na przykład. Myślę sobie, że dziecko może też się najzwyczajniej w świecie bać tego, że jeżeli powie, to zostanie wyśmiane, czy zostanie obarczone jakąś odpowiedzialnością za powstałą sytuację, tak? Ale przede wszystkim jeszcze to, że jakby może się wstydzić tego, że ktoś coś pisze na jego temat, a może nawet myśleć, bo to też jest przekonanie, które się może kształtować w tym młodym człowieku, no, że to jest jakaś prawda o nim. Dlatego niech Państwo zobaczą, że tutaj nie ma jednego rozwiązania. Często my dorośli zostajemy przy tym jednym rozwiązaniu, że to na pewno dziecko mi nie mówi, dlatego że. I mamy swoją gotową receptę. No a tak wcale nie musi być, nie? Tych hipotez jest tutaj mnóstwo i ważne, żeby jakąś tą hipotezę po prostu sprawdzić. Wiedzą Państwo, jeżeli dziecko samo do nas przychodzi z problemem, no to mamy jakby taką ułatwioną sytuację, tak? No bo to dziecko w taki sposób po swojemu pokazuje nam, że nam ufa, że nam wierzy i że wierzy w to, że jesteśmy w stanie go zrozumieć i mu pomóc. I teraz nie chodzi właśnie o to, żeby jakoś snuć domysły, dlaczego tak się dzieje i tak dalej, tylko najistotniejsze jest to, żeby wysłuchać to dziecko i w jakiś sposób mu pomóc, ale jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie zaobserwowaliśmy któryś z tych objawów u naszego dziecka, no i mamy takie podejrzenie, że coś się dzieje złego, no to też wiedzą Państwo, jakby nie ma co zwlekać. My mamy taką swoją intuicję rodzicielską i ta intuicja zazwyczaj nas nigdy nie zawodzi, tylko próbujemy trochę od niej odsunąć się czasami delikatnie, no i jakby trochę patrzymy przez inny rodzaj okularów na to nasze dziecko. Jeżeli my mamy takie przeczucie, że coś jest nie tak, no to wtedy jakby nie bójmy się też o rozmowy z dzieckiem. My często się boimy, co my usłyszymy od tego dziecka, ale często to są właśnie to, co mówiliśmy w tym odcinku wprowadzającym, że to są jakieś nasze rany, tak? Czyli to jest jakiś nasz fragment, który mamy jeszcze w sobie do ułożenia i do przepracowania. Jeżeli to dziecko do nas przyjdzie, no to ważne jest to, żeby uważnie wysłuchać, czyli empatycznie to dziecko, ale bez przerywania, no i bez pocieszenia. Potem, żeby sprawdzić, czy my dobrze zrozumieliśmy, czyli jakby spróbujmy sparafrazować, czyli powtórzyć to swoimi słowami, jak my zrozumieliśmy to, co powiedziało nasze dziecko. Możemy zapytać, czy to wszystko, czy chciałby coś jeszcze dodać, a przede wszystkim temu młodemu człowiekowi zależy na takim zapewnieniu, że bardzo je kochamy, że jesteśmy po jego stronie, no i że nie pozwolimy na skrzywdzenie jego. Myślę, że ważne jest takie zrozumienie dla jego uczuć i emocji, tego, że jest smutne, tego, że płacze, że jest złe. My możemy zaznaczyć, że rozumiemy te emocje, że jesteśmy z tym dzieckiem, no i że zrobimy wszystko, co możemy, żeby dziecku pomóc. Możemy tutaj powiedzieć, użyć takiego komunikatu: widzę, że jesteś zdenerwowany i płaczesz. Chcę ci pomóc najlepiej, jak potrafię w tej sytuacji. Dalej jakby takie pozwolenie na ten smutek, na ten płacz, uszanowanie lęku, bezradności. Możemy powiedzieć: wiem, że to przykre, albo że trudno jest się bronić, czyli coś, co nam da takie, coś, co dziecku naszemu da takie poczucie, że jest zrozumiane. Ważne jest to, żeby, tak jak mówiłam wcześniej, żeby nie umniejszać, żeby nie trywializować tego problemu, nie wyśmiewać go, że dla dziecka te sprawy są bardzo ważne, nawet jeżeli z tej naszej perspektywy osoby dorosłej, no wydają się błahostką, tak? No bo wiadomo, że, nie wiem, kłótnie z rówieśnikami, one mogą wydać się nam czymś błahym. Ale pamiętajmy, że jeżeli my wyśmiejemy dziecko, jeżeli podważymy to, co ono mówi, no to stracimy jego zaufanie, że to ono poczuje raz i to wystarczy, że nie jesteśmy w stanie jako osoba dorosła go zrozumieć. No i kolejnym razem, no może po prostu uniknąć przyjścia po pomoc do nas, może nie wiedzieć, jak opowiedzieć, co się wydarzyło, może kontrolować słowa i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest też to, żebyśmy zniechęcali nasze dziecko do odwetu. Jeżeli dajemy to wsparcie, nazywamy emocje, nazywamy potrzeby tego dziecka, możemy powiedzieć mu wtedy, że na przykład użyć takiego komunikatu, że widzę, że chcesz też umieścić komentarz w tym poście. Chcesz, żeby ktoś zrozumiał, że to, co o tobie napisał, było dla ciebie trudne. Ale wiadomo, że powinniśmy się powstrzymać od takiego ataku słownego w kierunku tego sprawcy hejtu. Bo pamiętajmy, że ja to powtarzam zawsze, że dzieci uczą się od nas, ale one się uczą przez modelowanie. Czyli one obserwują, jak my reagujemy. One naśladują nas. I one patrzą na nasze czyny, nie na nasze słowa. Tak? Jeżeli my mówimy, odłóż ten telefon, bo znowu w nim siedzisz, a sami robimy to non-stopa, na przykład po przyjściu z pracy, czy w każdej wolnej chwili i tak odpoczywamy, no to dziecko będzie robiło to, co my, bo my mu to pokazujemy. Myślę, że też ważne jest to, żeby pokazać dziecku, że nie jest w tym samo. Żeby wytłumaczyć mu, że to, co o nim napisano, nie jest prawdą. Że to jest tylko czyjaś opinia, czyli to odróżnienie faktu od jakiejś interpretacji. Ważne, żeby wytłumaczyć, dlaczego ten ktoś to zrobił. Można na przykład znowu użyć takiego komunikatu, że to jest tylko opinia tej osoby. No, że na przykład widać, bardzo chciał ją ktoś tak wyrazić, no a nie znalazł innego sposobu, tak? Czyli jakby ważne jest to, żeby też docenić taką otwartość, że to dziecko do nas przyszło, ale też zadeklarować takie wsparcie. Myślę sobie, że istotne jest w ogóle wytłumaczenie zjawiska hejtu, ale też wiedzą Państwo, najprawdopodobniej jakiś uczeń, który takie rzeczy pisze, on prawdopodobnie sam doświadcza agresji, bo bardzo często ofiara przechodzi, przeradza się w sprawcę. I często jest tak, że on może doświadczać tej agresji od strony innych, ze strony innych dorosłych na zupełnie innym poziomie, a w szkole on może stawać się oprawcą dla kogoś, kiedy wyczuje jego słabość. Myślę, że warto, żeby to zjawisko hejtu wytłumaczyć i żeby podać być może jakieś przykłady, tak, że trzeba na to reagować. No i ważne jest to zgłoszenie całej sprawy w szkole, jeśli dotyczy oczywiście jakiejś grupy szkolnej, tak, czyli włączyć znowu wychowawcę, szkolnego pedagoga, psychologa. No i też pamiętajmy, że można zawsze taką sprawę zgłosić też na policję. I ja wiem, że rodzice generalnie jakby nie lubią tego robić, ale też miejmy taką świadomość, że to jest rodzaj przestępstwa, więc możemy spokojnie zgłosić taką sprawę na policję. Pamiętajmy też o tym, że jakby dobrze, post może zostać usunięty, że ten wychowawca może zostać powiadomiony, że ten autor hejtu na przykład przeprosił publicznie. No jednak to nie jest koniec, że to nasze dziecko zostało zranione, że zostanie to pewnie w jego pamięci na dłużej, że być może będzie czuł się do tej pory właśnie ofiarą. No i jeśli widzimy, że nadal sobie to nasze dziecko nie radzi, że nie jest takie, jakie było przed tym zdarzeniem, to jeszcze raz powtórzę, nie bójmy się zwrócić o pomoc do specjalisty, do psychologa, do terapeuty specjalizującego się w pracy z dziećmi i z młodzieżą, do jakiejś poradni czy do jakiejś organizacji, która udziela wsparcia w takich sytuacjach, że wspólnie, skuteczniej można temu dziecku pomóc, tak? Pamiętajmy, że ten mit psychoterapii jako tej, do której korzystają tylko osoby chore, czy to jest tylko mit, tak? Że z psychoterapii czy że ze spotkań ze specjalistami korzystają osoby, które chcą szukać pomocy, które chcą szukać wsparcia. I myślę sobie, że to jest takie bardzo, bardzo tutaj istotne. Też pamiętajmy, że to my jako rodzina staramy się wyznaczać jakieś zasady, wyznaczać jakieś granice, tak? I pamiętajmy, że trzeba to robić też od małego, czyli jakby pokazywać temu dziecku, jak mądrze korzystać z tego świata wirtualnego, że to nie jest tak, że to dopiero nastolatek musi mieć ograniczenia, bo to wtedy nie działa, bo 13-letnie dziecko, które ma zacząć jakiś obowiązek domowy robić, będzie się buntowało. bo przecież obowiązki domowe są już od małego, tak? To, co mówiliśmy ostatnio. Więc zwracajmy na to uwagę, że to też jakby rodzina jest, no jest systemem i każdy element tego systemu, on na siebie poszczególnie działa. Czyli tak jak działa na nas nasze dziecko, tak i my działamy na to dziecko. Czyli jakby jeżeli jesteśmy systemem, no to gramy po prostu najzwyczajniej w świecie do jednej bramki. Wiedzą Państwo, też zastanówmy się, że jakby co możemy zrobić jako my, jako rodzice. No na pewno to, żeby wzmacniać to poczucie wartości naszego dziecka, żeby pokazywać jego mocne strony, jego zasoby. Ale też pamiętajmy, że to nie chodzi o to, żeby teraz, żeby chwalić go za wszystko, nie? Bo to też nie chodzi o to. Bardziej chodzi o to, żeby mówić do dziecka w takich codziennych sytuacjach, na przykład taki komunikat. Widzę, że dziś pamiętałaś, żeby zabrać plecak do pokoju, dzięki czemu można było przejść przez korytarz. Albo przykład jeszcze jeden. Dziękuję, że dziś sam zadbałeś o to, by o właściwym czasie skończyć granie na komputerze. Albo dzisiaj sama pamiętałaś, żeby wyprowadzić, nakarmić psa o czasie. Super. Teraz zobaczmy, że my też nie bójmy się używać do naszego dziecka tego, że mu za coś dziękujemy, temu, że za coś go przepraszamy, bo chodzi o to, że to dziecko wyczuwa też taką naszą autentyczność i o tym, no myślę sobie, że po prostu należy pamiętać i należy z tym dzieckiem w tym najzwyczajniej w świecie być. Myślę sobie, że tych tematów ze świata nastolatka jest bardzo dużo. To był akurat taki temat, któremu chciałam się dzisiaj przyjrzeć. Natomiast pamiętajcie Państwo, że jakby wy jesteście takim architektem dobrostanu swojego dziecka. Nie tylko dzisiaj, ale też w przyszłości. Pamiętajcie, nie bójcie się korzystać ze wsparcia. Ja ze swojej strony zachęcam jeszcze raz do nadsyłania maili na adres, który jest podany tutaj przez radio. Ja go jeszcze raz powtórzę: beata.szurmińska@onet.pl. Można tam zadawać pytania i mam nadzieję, że no po raz kolejny w kolejnej audycji uda się na te Państwa pytania w jakiś sposób, chociaż taki drobny, bo pamiętajmy, że to jest jakiś wycinek, a że każdy z przypadków jest, no rozpatruje się go indywidualnie, tak? To jest taki bardzo ogólny zarys problemu, ale mam nadzieję, że to, czego dzisiaj Państwo posłuchali, w jakiś sposób Państwu ułatwi, ośmieli Państwa do wysyłania tych pytań. Ja służę pomocą i bardzo dziękuję za dzisiaj.
Audycja pojawiać się będzie na antenie naszego radia w trzecie wtorki miesiąca o godzinie 16:35.